Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa przed mikrofonem Magdalena Sitek. Jerzy Sidorowicz nasz program realizuje do godziny 21. Będziemy mówić o chorobie, która wciąż budzi w nas lęk, strach. Jeżeli taką diagnozę słyszymy, to w całej rodzinie rodzi się panika i niepewność, co będzie dalej. Białaczki, czyli choroby onkohematologiczne, stanowią szeroką gamę chorób nowotworowych krwi, które nieraz mimo bardzo podobnej nazwy w znaczny sposób różnią się pod względem leczenia, a także rokowania. W leczeniu choroby hematologicznej ważne jest precyzyjne rozpoznanie wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju komórek, z których wywodzi się nowotwór. Czym są białaczki, drodzy Państwo? Jak się je leczy? I dlaczego na nie chorujemy? Opowiemy właśnie dzisiaj. Gościem spotkania jest profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór pani.
Panie profesorze, spełniamy obietnicę sprzed kilku miesięcy, że spotkamy się i porozmawiamy w tym studiu, w tym paśmie właśnie o białaczkach, bo temat tak szeroki, że nie wiem, czy nam wystarczy dzisiaj ta jedna godzina, ale się postaramy.
Z pewnością nie, ale postaramy się upchnąć jak najwięcej informacji i przede wszystkim jak najwięcej dobrych informacji.
Takich informacji, które mamy nadzieję Państwa uspokoją, ale także otworzą horyzonty, pokażą, że białaczka, bo ja to już wiem dzięki spotkaniu z panem profesorem, to nie jest wyrok. Białaczka nie równa się śmierć.
Absolutnie nie. Białaczka, choć brzmi to bardzo groźnie, w tej chwili jest jedną z chorób, które jesteśmy w stanie leczyć i postęp w tym leczeniu z roku na rok jest coraz większy. Ale może najpierw powiemy o tym, czym jest
białaczka. Co to w ogóle jest białaczka i dlaczego się tak nazywa? Czy to choroba biała? Co to jest?
No poniekąd tak. Natomiast nazwa samej choroby wywodzi się stąd, że w połowie XIX wieku, właśnie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy badano chorych, którzy z takich czy innych przyczyn trafiali do lekarzy z różnymi objawami, czy to osłabienia, czy krwawienia, różnych, o których pewnie jeszcze za chwilkę powiemy. W tych pierwszych badaniach krwi, które były wykonywane wtedy, pobierano krew od chorych i najczęściej już w probówce widać było rozwarstwienie składników krwi ze szczególnym, takim bardzo widocznym objawem, który można było opisać jako coś w rodzaju korzuszka, białego korzuszka na powierzchni probówki, ponieważ ilość tych komórek, które były w tej krwi była tak duża, że można było praktycznie zobaczyć, może nie pojedyncze komórki, ale ich całe konglomeraty prawie gołym okiem.
Czyli ten biały kolor się pojawiał.
Tak, ten między innymi Virchow pierwsze takie obserwacje poczynił. Natomiast czym jest, żeby tak maksymalnie prostą definicję podać, jest to choroba, która objawia się z zwiększeniem ilości białych ciałek krwi, patologicznych białych ciałek krwi w obrazie krwi, którą pobieramy od chorego. Ilość, my mamy wystandaryzowane metody badania i możemy określić, jaka ilość krwinek białych jest prawidłowa, a jaka już nie jest. W przypadku białaczek jest ona z reguły zdecydowanie podwyższona. Górną granicą normy, ale to takiej szeroko rozumianej jest 10 tysięcy leukocytów w milimetrze sześciennym krwi, natomiast wszystko to, co jest powyżej, jest patologią, co nie oznacza od razu, że mamy do czynienia z białaczką, dlatego że...
Czyli nie wpadamy w panikę,
nie, nie. To, że zobaczymy na wyniku 11 tysięcy, 15 tysięcy, czy nawet 20, a nawet 30 tysięcy, a nawet czasami 50 i 60 tysięcy leukocytów, nie oznacza, że chorujemy na białaczkę, ponieważ bardzo dużo chorób zakaźnych, chorób zapalnych, na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego, na przykład zapalenie uchyłków jelita grubego i szereg innych, które możemy wymieniać. Znaczy generalnie wszystkie choroby zapalne, ale i zakaźne mogą przebiegać ze zwiększoną leukocytozą. Tyle tylko, że w obrazie krwi, jeśli obejrzymy sobie to pod mikroskopem, mamy zupełnie inny obraz niż w przypadku białaczki, ponieważ w przypadku chorób zakaźnych, zapalnych będziemy mieli pełną reprezentację wszystkich możliwych komórek, które powinny tam występować, czyli wszystkie stadia, zarówno te młode, jak i te pośrednie, jak i te stare będą występowały w odpowiednich proporcjach i będą to komórki dojrzałe z reguły, które reagują na jakieś tam zakażenia. W przypadku białaczek będą z reguły to komórki jednego typu, które w przypadku ostrych białaczek określamy coś, co się nazywa przerwą białaczką, czyli występują tylko na przykład młode postaci i nic więcej. I wtedy wiadomo, że mamy do czynienia z jakimś już poważniejszym stanem. Ale czyli podstawą tą definicją jest zwiększona ilość patologicznych komórek białych ciałek krwi w badaniu krwi obwodowej.
I już wiemy, skąd ta nazwa. Wiemy, że białaczka jako choroba została nazwana, zdiagnozowana w drugiej połowie XIX wieku, ale to wcale nie znaczy, że wcześniej nie chorowano na białaczki. Po prostu nie wiedzieliśmy, że to się nazywa, że to taka choroba.
Oczywiście, że tak. Choroby, no nie tylko hematologiczne, ale w ogóle choroby nowotworowe trafią nas właściwie od kiedy powstał gatunek człowieka. Natomiast mamy nawet dowody na to, że przecież w starożytnym Egipcie w niektórych mumiach stwierdzono, że osoby te, które zostały w ten sposób uwiecznione, chorowały na przykład na szpiczaka mnogiego. Akurat ta choroba daje zmiany w kościach dość charakterystyczne, dlatego mogliśmy to stwierdzić, więc u tych osób również występowały choroby hematologiczne. Nie jest tak, że choroby powstały wtedy, kiedy je zaczęliśmy diagnozować. One były dużo, dużo, dużo wcześniej i towarzyszą nam ciągle.
Rozmawialiśmy też, nie profesorze, o tym tu na tej antenie, że tych chorób onkologicznych, chorób nowotworowych jest rzeczywiście więcej, dlatego, że i zwiększa się wiedza, i zwiększa się możliwość diagnozowania, ale także dłużej żyjemy. Kiedyś ludzie tak długo nie żyli po prostu.
Zdecydowanie tak. Średnia życia człowieka pierwotnego to było między 25 a 30 lat. Średnia życia współcześnie to jest 80 lat i więcej w niektórych krajach. A no cóż, biologia jest taka, że domaga się tego, żeby kolejne pokolenia się wymieniały, bo tylko w ten sposób jest w stanie zapewnić zarówno różnorodność, jak i to, że gatunek się może rozwijać. Z tego to między innymi wynika, a ponieważ w tej chwili techniki medyczne pozwalają nam na długie życie, stąd też ujawnia się szereg chorób, które do tej pory nie ujawniały się w takich ilościach. Ale oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, dla której występują choroby nowotworowe. Nasz styl życia, nasze codzienne zachowania, wszystko to, co jemy, to jak się zachowujemy, jakim stresom podlegamy, z jakich używek korzystamy, to wszystko ma kolosalny wpływ na to, jak w tej chwili funkcjonujemy. No z drugiej strony trudno sobie wyobrazić nagle, że cywilizacja zrezygnuje z na przykład fast foodów. Dobrze by było oczywiście, ale mam tutaj na myśli bardziej masowe żywienie, które niewątpliwie musimy używać określonych składników, które absolutnie nie są rakotwórcze. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że powinniśmy prowadzić jak gdyby całe swoje życie w sposób taki zbilansowany, czyli jeśli już korzystamy na przykład z żywności wysoko przetworzonej, no to chociaż dbajmy o inne aspekty naszego życia. Pamiętajmy, że nasze jedzenie nie może się składać tylko i wyłącznie z torebek otwieranych, ale też od czasu do czasu skorzystajmy z jedzenia na przykład surowej marchewki.
O, właśnie,
na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. Na pewno przebiegnijmy się chociaż te parę kilometrów. Wiem się, że nie będzie żadnego problemu. Oczywiście na pewno nie spowoduje to, że na 100% nie zachorujemy, ponieważ choroby nowotworowe nie są wywoływane tylko i wyłącznie przez czynniki zewnętrzne, ale są też niestety wywoływane przez czynniki genetyczne.
A na to nie mamy wpływu póki co.
Nie mamy wpływu, ale na całe szczęście część tych wszystkich czynników genetycznych podlega chociaż częściowej modyfikacji przez środowisko.
Panie profesorze, i w ten sposób dobiegamy końca tej pierwszej części naszej rozmowy. Wyjaśniliśmy, czym jest białaczka, ale także pięknie włączyliśmy aspekt profilaktyczny, czyli zdrowo żyjmy, zdrowo się odżywiajmy i z rozsądkiem podchodźmy do różnych dziedzin życia, a wtedy ryzyko zachorowania na białaczkę czy na inne choroby nowotworowe będzie zdecydowanie mniejsze.
Tak.
Wracamy, proszę Państwa, za parę minut. Gościem dziś audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest profesor Marcin Pasiarski, szef Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Weźca OLC.
Sweet harmony, let's come together.
Profesor Marcin Pasiarski jest gościem naszej audycji. To ulubiony kawałek pana, jak zagrałem.
Bardzo fajnie, bo to jeszcze tak. Ze studiów pamiętam. To się bardzo dobrze kojarzy.
To tak, wtedy pan zdobywał stosowną wiedzę, by teraz móc nas leczyć. Profesor tak. Marcin Pasiarski, proszę państwa, na co dzień jest kierownikiem Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Panie doktorze, dziś rozmawiamy o białaczkach. Często się słyszy no takie stwierdzenia: Boże, jakie nieszczęście. Ona ma raka, stwierdzili u niej białaczkę. Pan się z tym zgadza?
Nie, absolutnie nie. W takim popularnym rozumieniu rak jest utożsamiany z po prostu chorobą nowotworową. Tymczasem, gdyby przyjrzeć się temu bardzo ściśle, to określenie rak dotyczy tylko określonej tkanki. Jest to najczęściej tkanka nabłonkowa. I my w medycznym rozumieniu możemy powiedzieć, że ktoś ma raka żołądka, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że ma raka krwi. Dlatego, że to jest zupełnie inny rodzaj tkanki, z której wywodzą się te nowotwory. I to jest nowotworem.
Czyli powiemy, ktoś ma nowotwora krwi, tak? Jest to nowotwór krwi.
Ktoś ma nowotwór krwi, ktoś może mieć, przy czym te nowotwory będzie różne, bo może to być, czy na przykład zespół mielodysplastyczny, czy białaczka, czy jakieś inne zabrzenie. Natomiast nigdy nie powiemy rak krwi.
A rak się też kojarzy tak troszkę ostatecznie, prawda?
No właśnie. W takim ogólnym odbiorze rak kojarzy się jako taka bardzo, bardzo pejoratywnie, bardzo nacechane jest to słowo tym, że na pewno to się źle skończy. Podczas gdy, po pierwsze, nawet jeśli ktoś ma raka, to absolutnie wcale się to nie musi skończyć źle i proszę o tym pamiętać. To mówię do wszystkich, którzy nas słuchają, że jakikolwiek rozpoznanie nowotworu nie musi skończyć się źle. I coraz częściej kończy się dobrze. A w części przypadków, jeśli nie zdołamy nawet w całości i do końca wyleczyć tej choroby, to często ona jest chorobą przewlekłą taką, jaką są inne choroby, chociażby czy nadciśnienie, czy jakakolwiek, czy cukrzyca. Tak. Także proszę o tym pamiętać, że rak to po pierwsze nie wyrok, a wracając do tej zasadniczej części, w medycznym języku rak oznacza nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych. Natomiast komórki krwi nie są takimi komórkami, one wywodzą się z zupełnie innej linii komórkowej, dlatego nigdy nie powiemy o nich rak, natomiast możemy je określać na różne sposoby. Mogą to być miaki, mogą to być białaczki, mogą to być, jak powiedziałem wcześniej, zespoły mielodysplastyczne, ale nie raki.
Panie profesorze, to o białaczkach dziś porozmawiajmy bardzo dokładnie, bo wiemy z doniesień medialnych, prasowych, różnych, że z tymi białaczkami to jest bardzo różnie. Jednym słowem, białaczka białaczce nie jest równa. Znamy przykłady, kiedy osoba chora na białaczkę umiera po 3 tygodniach, ale znamy też przykłady, kiedy na białaczkę chorują ludzie latami, nawet do 20 lat są w stanie żyć z białką i umierają na zupełnie coś innego.
W dodatku bez leczenia. Bo trzeba też o tym pamiętać. Tak.
Czyli są różne białaczki, różne rodzaje.
Tak, jest bardzo dużo różnych białaczek, które od siebie różnią się w sposób diametralny. Takie, które przebiegają bardzo gwałtownie i takie, które przebiegają tak leniwie, że praktycznie chory ich w ogóle nie zauważa. To zróżnicowanie jest naprawdę bardzo duże. Gdybyśmy chcieli dokładnie mówić każdą z nich, to myślę, że byśmy tu siedzieli przez tydzień i pewnie byśmy tej sprawy jeszcze nie załatwili do końca. Natomiast z grubsza możemy podzielić te białaczki w zależności od tego, z jakich korek one się wywodzą. My w hematologii, ponieważ wszyscy myślą białe ciało, kiełka krwi, tak naprawdę jest to duża populacja różnych komórek. Gdy wymienić nawet najpopularniejsze, które można, to możemy wydzielić granulocyty, możemy wydzielić limfocyty, możemy wydzielić jakieś komórki dendrytyczne, możemy wyróżnić bazofile, eozynofile i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W dodatku w każdej z tych populacji możemy wydzielić subpopulacje, które znowu się dzielą na przykład limfocyty B, limfocyty T. Te z kolei możemy podzielić na następne i tak dalej, i tak dalej.
Mamy
i tak dalej.
Piramidę całą.
I z każdej z tych populacji może wywodzić się białaczka. W związku z czym ilość tych białaczek i ich przebieg, ich rokowanie będzie zupełnie odmienne w zależności od tego, z jakiej linii komórkowej się wywodzą, ale mało tego, oprócz tego, że z różnych linii komórkowych te białaczki mogą się wywodzić, to mogą się wywodzić z różnych stadiów rozwojowych. Ponieważ komórka, gdybyśmy popatrzyli na to, jak powstaje krew, to mamy komórkę macierzystą. Dużo się mówi o komórkach macierzystych, bardzo modny temat. Ale komórka macierzysta krwi, z której powstają wszystkie krwinki. Krwinki czerwone, płytki krwi i leukocyty. Z kolei w toku dalszych podziałów mamy komórki, z których powstają limfocyty, z których powstają granulocyty. granulocyty i tak dalej, i tak dalej. I teraz w zależności od stadium, w której dochodzi do nowotworzenia, znów możemy te białaczki podzielić. Możemy również te białaczki podzielić z uwagi na ich przebieg, czyli ostre i przewlekłe. W związku z czym możemy mówić o ostrych białaczkach szpikowych, czyli o takich, które wywodzą się z linii mieloidalnej, czyli z takiej linii, które wytwarzają granulocyty. Na przykład, oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie i proszę o to, żeby na to popatrzeć z pewnym dystansem. Ja trochę upraszczam sprawę, bo to jest zbyt skomplikowane, żeby w tym momencie żeby wchodzić w szczegóły. Więc możemy mieć ostrą białaczkę szpikową. Taką, która wywodzi się właśnie z tej linii mieloidalnej. Możemy mieć również ostrą białaczkę limfoblastyczną, która powstaje w toku różnicowania się limfocytów. Możemy mieć wreszcie przewlekłą białaczkę szpikową, która również wywodzi się z linii mieloidalnej, ale wywodzi się z komórek już dojrzałych i jej przebieg jest zdecydowanie bardziej łagodny. Możemy mieć również przewlekłą białaczkę limfocytową, która wywodzi się znów z linii limfoidalnej, ale ze zdecydowanie z bardziej dojrzałych komórek. Mało tego, białaczki mogą powstawać na skutek nadmiernego namnażania się, to co jest charakterystyczne dla wszystkich nowotworów. W związku z czym w każdym z tych nowotworów, na przykład w ostrej białaczce szpikowej, obserwujemy gwałtowne namnażanie się komórek w szpiku. Powstaje tych komórek bardzo dużo, bardzo szybko wypierają wszystkie inne linie komórkowe, prowadzą do głębokiej niedokrwistości, małopłytkowości, do całkowitego uszkodzenia układu odporności, który prowadzi, no bo oczywiście rozwija się tylko jeden typ komórek, w związku z czym automatycznie wszystkie inne linie komórkowe są wyparte, powstaje tylko komórka nowotworowa. Jeśli te podziały są bardzo szybkie, to niestety chory może zginąć w ciągu dosłownie 2-3 tygodni, to o czym mówiliśmy przed chwilą, dlatego że przestaje praktycznie normalnie funkcjonować jego układ krwiotwórczy i dochodzi do śmierci.
I tutaj medycyna na razie jeszcze jest bezradna.
Nie jest. Właśnie nie. Tutaj jeszcze na tym etapie wręcz można powiedzieć, że ostre białaczki można wyleczyć. Nawet może rzadko, jak pani używam słowa wyleczyć, ale tutaj przy pomocy zabiegów chociażby transplantacji szpiku, jeśli wcześniej chory jest odpowiednio przygotowany, o leczeniu jeszcze słówko pewnie powiemy, to możemy nawet doprowadzić do wyleczenia i ten chory może funkcjonować potem zupełnie jako zdrowy. Człowiek oczywiście będzie musiał zawsze kontrolować się w poradni, czy też w oddziale hematologii, ale ma szansę na wyleczenie.
Pod warunkiem, że szybko się go zdiagnozuje i znajdzie się osoby,
w przypadku ostrych białaczek jest to bardzo jest ważne, żeby bardzo szybko zdiagnozować tego chorego i szybko włączyć leczenie. Z drugiej strony, na drugim biegunie jak gdyby tego wszystkiego mamy na przykład przewlekłą białaczkę limfocytową, która jest chorobą, która nie powstaje z gwałtownego namnażania się, a z tego, że komórki nowotworowe, w tym wypadku limfocyty, nie chcą umierać. Ale można powiedzieć to tak troszkę może w sposób bardziej humorystyczny, ale po prostu stwierdzają nagle, że nie będziemy
Będzie trwać.
I niestety to trwanie prowadzi do tego, że chociaż nie mamy żadnego procesu namnażania się komórek, nie ma żadnej gwałtownej eksplozji, tak jak w niektórych nowotworach, że gwałtownie mamy tworzy się guz nowotworowy. A tu nie, tutaj jest spokojnie. Jedna komórka powstaje, ale ona nie umiera. Powstaje kolejna, nie umiera. Powstaje kolejna i tak dalej, i tak dalej.
Dochodzi do kumulacji. Czyli też się namnażają znowu.
Tak, ale nie robią tego szybko.
Gwałtownie.
Natomiast nie umierają. W ogóle nie umierają, w związku z czym po pewnym czasie dochodzi do ich gwałtownego, znaczy może nie tyle gwałtownego, co bardzo masywnego narastania zarówno we krwiobłodowej, w szpiku, jak i w węzłach chłonnych. W związku z czym znów dochodzi do wypierania innych układów, ale ten mechanizm jest trochę inny.
Zupełnie inny.
Mało tego, czasami jest tak, że dochodzi do choroba dochodzi do pewnego etapu rozwoju i potem się już nie posuwa dalej. W niektórych chorobach może żeby to zobrazować. W ostrych białaczkach zawsze musimy chorego leczyć i im szybciej, tym lepiej. W przewlekłych białaczkach, w przewlekłej na przykład szpikowej białaczce też musimy z reguły chorego zawsze leczyć. Natomiast już w przewlekłej białaczce limfocytowej mamy do czynienia z chorym, który statystycznie ma 1/3 szansę na to, że będzie musiał być leczony od razu, 1/3 szansę na to, że będzie musiał być leczony, ale może za parę lat, i 1/3 szansę na to, że mimo że jest chory, nie będzie musiał być leczony nigdy. Ja mówię o tym dlatego, że bardzo często zdarza się, że osoby właśnie, u których rozpoznajemy przewlekłą białaczkę limfocytową, przychodzą i mówią, my mówimy, nie wymaga pan leczenia. Jedynie obserwacji i w dodatku może pan przychodzić raz na pół roku. Ale oczywiście jest wtedy takie ogromne zdziwienie, ale jak to? Przecież ja mam białaczkę. No tak, ale ma pan akurat taką białaczkę, która być może nie będzie wymagała nigdy leczenia i będzie pan mógł sobie spokojnie funkcjonować przez całe lata, nawet kilkanaście, nawet czasem kilkadziesiąt lat i nie będzie to wymagało żadnej interwencji z naszej strony.
Ludzie nie chcą w to uwierzyć, ale to wynika z tego naszego myślenia, że białaczka to jest taka choroba, która no, zabierze człowieka wcześniej tak, czy później.
Oczywiście to są groźne choroby, które trzeba bardzo uważać i które trzeba bardzo uważnie śledzić, ale to naprawdę nie jest wyrok. Można z tymi białaczkami żyć, można niektóre z nich wyleczyć, a z niektórymi można sobie żyć tak jak z nadciśnieniem tętniczym dość długo.
I to by było najlepsze rozwiązanie, gdyby tylko tego rodzaju białaczki były.
No, oczywiście to byłoby najlepsze, ale niestety nie zawsze tak jest i czasami jest, niestety tak. Musimy wchodzić z dość agresywnym leczeniem. Mam już o tym za chwilkę jeszcze opowiem.
Jak leczyć białaczki, proszę państwa? Jakie są metody? O tym powiemy za parę chwil, a ja przypominam, gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest dzisiaj profesor Marcin Pasiarski.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
So strong, we are cruising, cruising, my baby.
Profesor Marcin Pasiarski, specjalista, hematolog, wykładowca w Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu naszego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pan szefuje Zakładowi Immunologii Klinicznej, także panie profesorze. O układzie odpornościowym porozmawiamy wiosną. Już się tutaj umówiliśmy.
Bardzo chętnie.
W międzyczasie, kiedy Basia Trzeczylewska tak pięknie śpiewała, a my dziś o białaczkach, proszę państwa, rozmawiamy. Wiemy już, czym jest ta choroba, jakie są rodzaje białaczek. No to czas przystąpić do sedna, czyli jak leczymy białaczki, bo że da się je leczyć, to już pan powiedział.
Tak, w zależności od tego, z jakim typem białaczki mamy do czynienia, mamy różne metody leczenia. Ostre białaczki szczególnie, one wymagają bardzo intensywnego postępowania, wymagają bardzo dużego zaangażowania ze strony zarówno chorego, ale przede wszystkim ze strony lekarzy. Leczenie ostrych białaczek jest bardzo agresywne, tak mówimy, ponieważ niestety chemioterapia, bo musimy tutaj używać chemioterapii, jest chemioterapią, która jest bardzo silnie działającą, bardzo silnie działającym leczeniem, które samo z siebie może stanowić zagrożenie dla chorego, ponieważ leki, które są używane w tej terapii, są lekami bardzo toksycznymi, działającymi bardzo silnie. No one wszystkim mają zatrzymać i wyeliminować komórki, które bardzo intensywnie się dzielą, więc one muszą działać przede wszystkim na komórki dzielące się szybko. No w związku z tym, oprócz tego, że działają na komórki nowotworowe, działają na wszystkie komórki, które się szybko dzielą, więc również w przewodzie pokarmowym, w układzie oddechowym, w układzie rozrodczym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym szybko w komórkach, które wpływają na wzrost włosów. W związku z czym chory, który poddany jest takiej terapii, jest narażony na bardzo częste i niestety dość intensywne występowanie objawów ubocznych. One mogą być bardzo różne. Może nie będę ich tutaj wszystkich imieniał, ale to leczenie składa się z wielu etapów. Mówimy, że jest to etap indukcji, czyli taki, który ma spowodować wycofanie się dużej masy guza, ale jeszcze nie całkowitej. Etap konsolidacji, który ma na celu wyeliminowanie jak gdyby choroby, mówimy czasami choroby, może nie tyle choroby resztkowej, co zmniejszenie ilości czy dogonienie tych komórek, których już nie widać, a które jeszcze gdzieś w organizmie człowieka są. Tych etapów może być kilka. To nie jest tak, że jest tylko jedna konsolidacja, czasami są dwie, czasami trzy. Potem czasami przechodzimy jeszcze do leczenia podtrzymującego, które może trwać w zależności od tego, jak chory je toleruje, ale może trwać różnie długo, może trwać nawet 2 lata. Ale też na tym etapie możemy przejść do leczenia, które ma już wtedy na celu wyleczenie chorego, czyli jeśli chory przejdzie przez te etapy indukcji i konsolidacji, że stosowana jest intensywna chemioterapia, i jeśli chory spełnia określone kryteria, możemy go włączyć do programu transplantacji szpiku. I tutaj znów
do przeszczepu, czyli mówiąc krótko,
do przeszczepu. Tutaj również używając chemioterapii, to chemioterapii wysokodawkowanej, przygotowujemy tego chorego właśnie do transplantacji. Oczywiście musimy mieć dla niego dawcę. Tutaj bardzo sytuacja w Polsce się zdecydowanie poprawiła od jakiegoś czasu. Tych dawców jest zdecydowanie więcej, zdecydowanie łatwiej znaleźć jest dawcę dla konkretnego chorego, a też i w czasie kilku, właściwie kilkunastu ostatnich lat dopracowane zostały również schematy chemioterapii, które stosowane są w trakcie postępowania przeszczepowego. Dzięki temu możemy włączać coraz większą grupę osób, które wcześniej nie mogły być poddawane temu zabiegowi, w związku z czym osoby starsze również czasami są włączana do programu transplantacji. Oczywiście po bardzo dokładnym rozważeniu spełniają inne kryteria, ale w tej chwili mamy takie terapie jak chociażby terapia czy chemioterapia o zredukowanym kondycjonowaniu, tak o tym mówimy, czyli o nieco zmniejszonej intensywności samej chemioterapii, a zakładająca, że efekt biologiczny samego przeszczepu będzie niszczył białaczkę, bo to jest też warte opowiedzenia, dlaczego właściwie stosujemy przeszczep. No skoro możemy podać tak intensywną chemioterapię, że możemy dogonić praktycznie wszystkie komórki, no to po co stosować jeszcze przeszczep? No otóż po pierwsze, nie zawsze jesteśmy w stanie dogonić te pojedyncze komórki, które mogą sobie gdzieś tam przycupnąć i odrywać się za parę lat nawet kolejnym nawrotem białaczki. To po pierwsze. Po drugie, moglibyśmy jeszcze bardziej zwiększyć intensywność chemioterapii, no ale wtedy niestety można to cierpieć sam chory. A tutaj wykorzystujemy...
Czyli można przesadzić, tak?
Można po prostu przesadzić i chory może zginąć z tego powodu. Natomiast tutaj wykorzystujemy efekt czysto biologiczny. Przeszczepiamy, ponieważ czym jest przeszczep szpiku? To nie tylko odtwarzanie nowego szpiku, nowej, czyli krwinek czerwonych płytek z szpiku, który pobraliśmy od dawcy, ale również przeszczepienie jego układu odpornościowego. Układ odpornościowy dawcy zdecydowanie skuteczniej będzie rozpoznawał wszystkie patologiczne komórki, w tym komórki białaczkowe w naszym organizmie. W związku z czym istnieje bardzo duża szansa, że on bez chemioterapii rozprawi się z tymi komórkami, które gdzieś tam sobie właśnie przytupnęły i tylko czekają moment, w którym mogą się one w jakikolwiek sposób odnowić. Oczywiście przeszczep to jedno i nie zawsze musimy go używać. On dotyczy głównie procesów ostrych, procesów rozrostowych, czyli białaczki szpikowej, białaczki limfoblastycznej. Nie zawsze też korzystamy z przeszczepu, na przykład w niektórych odmianach ostrej białaczki limfoblastycznej poprzestajemy albo na samym leczeniu chemioterapią, szczególnie u dzieci, albo czasami wystarczy na przykład to leczenie, które stosowaliśmy do tej pory. To wszystko zależy również od pewnych czynników genetycznych, które określamy zawsze u chorego, ponieważ zarówno białaczka szpikowa, jak i białaczka, ostra białaczka szpikowa, jak i ostra białaczka limfoblastyczna wymagają przed włączeniem leczenia określenia czynników rokowniczych, między innymi czynników genetycznych. I w zależności od tego planujemy dalsze leczenie i planujemy, czy dany chory będzie wymagał już na tym etapie przeszczepu, czy jeszcze nie, czy możemy poczekać.
Panie profesorze, czy taki przeszczep, jeżeli lekarze podejmą decyzję, że to jest taki rodzaj białaczki, że ten przeszczep będzie niezbędny i można go przeprowadzić, zamyka sprawę. Chory wychodzi ze szpitala i tak jak po przeszczepie serca czy po przeszczepie energii zaczyna normalnie funkcjonować.
Znaczy jest to bardzo dobra analogia, ponieważ po tym przeszczepie, jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, no tak samo jak w przypadku przeszczepienia serca czy nerki, jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, z reguły chory powraca, może powrócić do czynnego życia. No chociażby jest tego przykładem wiele osób, no może nie będę wymieniał z imienia i nazwiska z życia publicznego, które przeszły ten przeszczep, wróciły do czynnej pracy zawodowej i mogą normalnie funkcjonować. Oczywiście zawsze będą wymagały kontroli, ponieważ często po tym przeszczepie, tak samo jak w przypadku przeszczepu nerki, czy w przypadku przeszczepu serca, wymagana jest immunosupresja i stosowanie leków immunosupresyjnych,
żeby nie odrzucić,
a to wymaga kontroli. W sytuacji przeszczepu szpiku mamy sytuację odwrotną do transplantacji nerki czy serca, bo nie my odrzucimy przeszczep, a przeszczep odrzuci nas. Mhm. Krótko mówiąc, choroba, którą my określamy przeszczep przeciwko gospodarzowi, czyli to, co wspomniałem, przeszczepiamy również układ immunologiczny. Ten układ immunologiczny może niestety rozpoznać nas jako wroga i zacznie nas niszczyć. Bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego bardzo istotny jest tak dokładny dobór. Im bardziej dobrany jest dawca i biorca, tym mniejsza szansa na to, że coś pójdzie nie tak. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że dzięki tej reakcji, że jednak ta komórka rozpoznaje, że coś tu jest nie tak, że jestem chyba w innym organizmie, ale dzięki temu samemu mechanizmowi jest umożliwione dużo efektywniejsze i skuteczniejsze leczenie tych komórek, które mogły pozostać gdzieś w organizmie człowieka, bo one różnią się jeszcze bardziej. Myślę, że o tym kolejnych białaczkach i leczeniu opowiemy pewnie w następnej.
Ale chyba audycji, panie profesorze.
Ale warto powiedzieć o tych kolejnych, dlatego że one już dzięki samej terapii, czasami lekami tylko i wyłącznie doustnymi, mogą powodować, że chory może spokojnie wrócić do normalnego funkcjonowania i dziesiątki lat.
Na pewno jeszcze w tej audycji za parę minut powiemy państwu, jaka jest przyszłość leczenia białaczek. Czy nastąpi jakiś niezwykły przełom? O tym za chwilę profesor Marcin Pasiarski.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm in English and in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm an English man in
Tak brutalnie przerwiemy Stinga, bo chcemy Państwu jeszcze dwa słowa powiedzieć o przyszłości, jaka nas czeka. To już pomalutku zaczyna się realizować. Profesor Marcin Pasierski, specjalista hematolog, dziś o białaczkach mowa. Panie profesorze, co przed Wami, przed specjalistami zajmującymi się leczeniem białaczek?
To się bardzo ciekawy rozdział w ogóle, nie tylko w onkologii, nie tylko w hematologii, ale w medycynie w ogóle, ponieważ nowe terapie, które oparte są na biologii molekularnej i terapie oparte na genetyce molekularnej zaczynają powolutku wchodzić do użytku. Może nie jest on powszechny i może nie jest dostępny, ale no, trzeba pamiętać, że są to jednak początki. Co możemy robić? Po pierwsze, leki, które są celowane molekularnie, czyli leki, które uszkadzają, a może to złe słowo uszkadzają, ale które ingerują w szlak komórkowy, w konkretny szlak komórkowy w komórce nowotworowej, który powoduje wyłączenie tego szlaku, a co za tym idzie śmierć komórki. Pierwszym takim przykładem, który można by podać, jeśli chodzi o blokowanie konkretnego szlaku, jest chociażby leczenie w przewlekłej białaczce limfocytowej za pomocą ibrutinibu. Lek się nazywa tak, a nie inaczej, natomiast powoduje, że jedno z białek, które występuje w komórkach nowotworowych, zostaje wyłączone. Jeśli ono zostanie wyłączone, jest blokowane przekazywanie sygnału do przeżycia, które płynie z zewnątrz komórki. Ponieważ komórka nowotworowa, jak każda inna, wymaga pewnych sygnałów do tego, żeby żyć, i wewnątrz tej komórki powstają również liczne białka, które zapobiegają naturalnej śmierci komórki. Mówimy, że zapobiegają apoptozie. Dzięki temu, że konkretna substancja chemiczna, ale to nie jest chemia, to jest substancja, która blokuje konkretne białko, wyłącza je i powoduje, że przestaje być aktywne. Komórka traci sygnał do przeżycia i umiera. To realizowane jest na poziomie pojedynczych białek, pojedynczych wręcz struktur, które występują w komórce i działa tylko w tej komórce i w żadnej innej. Oczywiście lek posiada pewne działania uboczne, jak każdy inny, ale jest nieporównywalnie mniejsze są te działania niż w przypadku stosowania konwencjonalnej chemioterapii. To dzieje się już. Upatruje się przyszłość w tego typu lekach, ponieważ powstaje coraz więcej tego typu leków. My mówimy, że są to leki celowane molekularnie albo nakierowane na cele molekularne, czyli wyłączenie pojedynczych białek, pojedynczych substancji, które są w komórce. To jedna strona medalu. Druga strona medalu, właściwie inny sposób leczenia, to leczenie za pomocą genetyki molekularnej i biologii molekularnej. Tutaj terapie opierają się na tym, żeby uczyć komórki naszego układu odpornościowego, że mają zwalczać określony typ komórek nowotworowych. Jak to jest realizowane? Na powierzchni każdej komórki, w tym komórki nowotworowej, występują określone białka. Niestety nasz układ odpornościowy bardzo często tych białek nie widzi, ponieważ nowotwór potrafi je schować. Albo pokazać tak na swojej powierzchni, że stają się niewidoczne dla układu odpornościowego. No więc cóż można zrobić? Mamy tak zaawansowane techniki biologii molekularnej, że jesteśmy w stanie skonstruować odpowiedni gen, który stworzy odpowiednie białko, które będzie w stanie rozpoznać określony antygen na komórce nowotworowej. I taki gen podajemy limfocytom, które są strażnikami w układzie odpornościowym. Jest dostarczany do każdej komórki i następnie są produkowane przez te limfocyty, czyli krótko mówiąc, zakładamy tym limfocytom okulary na oczy i one nagle dostrzegają komórkę nowotworową i zaczynają ją niszczyć.
To się dzieje.
Tego typu technologie są opracowane i one są dostępne na świecie. Są niestety niebywale drogie i w dalszym ciągu znajdują się w, można powiedzieć, fazie pewnych eksperymentów. Mówię tutaj o technologiach związanych z popularnie CAR-T, odpowiednio modyfikowane limfocyty za pomocą właśnie technik biologii molekularnej. One są dostępne i cena jest zawrotna. Nie wiem, czy nawet wymieniać i mówić, bo to jest koszt pojedynczej tylko terapii, pojedynczego podania tylko i wyłącznie tych komórek przekracza $500,000.
Jednego podania.
I w ten koszt nie jest wliczony absolutnie ani pobyt pacjenta, ani stosowanie jakichkolwiek leków. Tym niemniej te techniki się rozwijają bardzo szybko. Kilka lat temu nie było o nich mowy, a dzisiaj praktycznie niektóre firmy próbują wykorzystywać to komercyjnie, więc myślę, że za naprawdę niedługi czas będą dostępne w znacznie niższych cenach i będą dużo powszechniej dostępne. I myślę, że dalsze terapie genetyczne będą powodowały, że te choroby będą zdecydowanie bardziej jeszcze bardziej uleczalne niż do tej pory.
Panie profesorze, o tym, jak ważny jest nasz układ odpornościowy, ten temat przewijał się wielokrotnie, ale to jest też temat rzeka. Ja już tu w tej chwili na panu wymuszę obietnicę, że pojawi się pan może wiosną w tym studiu.
Bardzo chętnie.
I porozmawiamy w audycji, porozmawiajmy o zdrowiu, właśnie o tym, jak ogromne znaczenie ma nasz układ odpornościowy. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Pasiarski, szef Kliniki Hematologii i Transplantacji PIK-u w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a także wykładowca na naszym Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Wydziale Lekarskim i Nogozdrowiu był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie
profesorze. Dziękuję bardzo. Życzę dobrej nocy państwu i pani.
Dziękujemy. Życzymy zdrowia państwu. Jurek Sidrowicz program opracował, Magdalena Sitek go prowadziła, a Robert Kałuża już tam widzę w reżyserce czeka, by przedstawić państwu za chwilę dosłownie najświeższe wiadomości. Dobranoc.